Biskup Wiesław Marin, który przeszedł koronawirusa, napisał list do kapłanów i wiernych swojej diecezji. Odniósł się do ostatnich protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Twierdzi, że wśród młodych Polaków zapanowała moda na walkę z Kościołem Jezusa. Powołuje się na Biblię, co na to ksiądz profesor Andrzej Kobyliński i pastor Paweł Chojecki. Już za chwilę w programie Którędy do Nieba, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Za chwilę pokażemy fragment komentarza księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do listu biskupa Meringa. Prosimy pierwszą część wywiadu. Naszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
Witam panią redaktor. Dzień dobry państwu.
Biskup włocławski Wiesław Mering w liście w ponurym czasie epidemii i walki o życie do kapłanów i wiernych swojej diecezji odniósł się do protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak ksiądz profesor ocenia i odbiera ten list?
Osobiście uważam, że dzisiaj tego rodzaju listy niepotrzebnie podkręcają emocje. Raczej ja nie szukałbym dzisiaj winnych, którzy są gdzieś poza Kościołem. Raczej dzisiaj jest czas pokuty, nakładania worów pokutnych i bicia się we własną pierś, żeby określić przyczyny, które nas doprowadziły do tego obecnego zamętu. Ja powiem jeszcze inaczej, to znaczy w samym Kościele katolickim, wśród księży, wśród zakonników, wśród duchownych, no, rozpocznie się dopiero bratobójcza wojna, gdy zaczniemy wskazywać odpowiedzialnych tego wszystkiego, co się obecnie działo. Osobiście uważam, że w Polsce no, ciągle dominuje taka postawa, taka mentalność oblejzonej twierdzy i chyba częściowo ten list, o którym teraz mówimy, jest tego potwierdzeniem. Ja o tym bardzo często mówię i określam tę postawę oblejzonej twierdzy jako postawę błędną, która nas prowadzi donikąd. W Polsce zwyciężyło takie przekonanie, że jakakolwiek forma krytyki Kościoła katolickiego jest traktowana jako atak na tę instytucję. Natomiast powinniśmy zawsze, nie tylko w życiu Kościoła katolickiego, ale także gdy chodzi o inne instytucje, gdy chodzi o nasze także życie prywatne czy zawodowe, no zawsze trzeba odróżniać słuszną krytykę od niesprawiedliwego ataku. I także gdy chodzi o Kościół katolicki, oczywiście będą w niektórych przestrzeniach zarzuty być może przesadzone czy niesprawiedliwe. Natomiast niestety duża część krytyki ma podstawę rzeczy i osobiście ja bym się na tym skupił, jak oczywiście Kościół katolicki oczyszczać, żeby nie było tych racjonalnych podstaw do formułowania bardzo mocnych zarzutów, gdy chodzi o Kościół katolicki jako instytucję.
Profesor Andrzej Kobyliński twierdzi, że wkrótce czeka nas bratobójcza wojna. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
No tutaj trudno się nie zgodzić. To już mówiłem przy okazji arcybiskupa Janiaka, który stwierdził, że sam nie podda się, tylko że pociągnie za sobą innych. Czyli jeśli ta zmowa milczenia, ta korporacyjna asekuracja jeden drugiego przestanie działać wśród biskupów, no to on zacznie mówić jakieś no, brzydkie rzeczy o swoich kolegach z episkopatu. No widać, że tutaj było tupnięcie nogą ze strony Watykanu, papieża Franciszka i biskup Janiak nie zrealizował swoich pogróżek. i został rzeczywiście zdymisjonowany, ale tak jak zapowiada ksiądz Kobyliński, to jest dopiero początek, a tu będzie jeszcze więcej. Ale jeśli pozwolisz, chciałem troszeczkę wziąć w obronę biskupa Meringa, bo no, pierwsza rzecz to, że w ogóle podjął jakiś wysiłek wypowiedzenia się, nie? Nie chowa się tak jak inni biskupi, udaje, że nie ma problemu, tylko że on no, wypowiada się, nie? To jest jakiś plus, że wchodzi w dialog z tą zastaną sytuacją i ją komentuje, nie?
Widać, że chce walczyć z tym niesamowitym poziomem agresji kierowanym przeciw moralności chrześcijańskiej, symbolom naszej religii, Kościołowi Jezusa, czyli odwołuje się do Chrystusa.
No właśnie, tu drugi problem to już taki troszeczkę mniej na plus. Rzeczywiście mówi o Kościele Jezusa, nie mówi o Kościele katolickim, zobaczcie, mówi o Kościele Jezusa nagle, nie? I druga taka niezwykła, jak u biskupów, przypadłość, że cytuje chyba trzykrotnie Pismo Święte. Trzykrotnie cytuje Pismo Święte, ani razu, zdaje się, nie powołuje się na encykliki, na Jana Pawła II i tak dalej. Nie? No niestety z kolei, no, czyli to plus, że w ogóle Biblia zaczyna być jakoś w centrum tej przemowy tego biskupa, no ale minus, że cytuje ją co najmniej jakoś niezdarnie, a powiedziałbym no, bardziej no, błędnie, wyrywa z kontekstu wersety, na przykład o tych kamieniach, które mają na chwałę Jezusa wołać, jeśli by nie robili tego ludzie. I on to jakoś tak przenosi, że jeśli my nie będziemy teraz przeciwko tym protestom mówić odważnie, no to kamienie, nie? Także to zastosowanie Biblii moim zdaniem jest tu nieuprawnione, no ale powiedzmy nie jest to wielki błąd, tylko jakaś taka nieporadność. Ten większy błąd pojawia się przy już odwołaniu się do Ewangelii, bo cytuję list do Galacjan, kiedy apostoł Paweł tam głosi całkowicie inną Ewangelię niż głosi biskup Mering, także...
A że on o tym nie wie.
No, tego nie wiem, ale to już jest rażący błąd, bo właśnie w liście do Galacjan apostoł Paweł walczy z poglądem, jakoby do wiary w Chrystusa trzeba było dodać jakieś obrzędy albo uczynki moralne i dopiero ta suma da zbawienie. Biskup Mering głosi taką drogę do zbawienia, apostoł Paweł odmienną, a bierze cytat z apostoła Pawła i broni swojego poglądu. Także to już jest nadużycie poważne. No i ostatnia rzecz to ten heroizm, do którego wzywa. No, ciekawe.
Bądźmy przy Jezusie.
To akurat już mówiłem, ale heroizm odwołując się do II wojny światowej, do tam walki z komunizmem i tak dalej. No akurat o tym heroizmie to biskup Mering nie powinien za dużo mówić, bo no, przynajmniej dziennikarze donoszą, że był tajnym współpracownikiem SB o tym pseudonimie operacyjnym Lucjan.
Również co prawda, historycy IPN.
Nie ma akt, zdaje się, kompletnych, jest tylko fakt zarejestrowania. Także z tym heroizmem to tak może by mniej ostentacyjnie.
Pokażmy teraz wypowiedź księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego na temat przyczyn tego, co dzisiaj się dzieje, na temat przyczyn protestów również pod kościołami katolickimi. To kto jest w takim razie winny tego, że dzisiaj katolicy często atakują katolickie kościoły?
W znakomitej większości ta młodzież na ulicach to są katolicy ochrzczeni w kościele katolickim. Prawie wszyscy przystąpili do pierwszej komunii świętej. Znakomita większość przyjęła ostatnio sakrament bierzmowania. No to są katolicy, którzy stają przed kościołami bądź często też przed pałacami biskupimi czy arcybiskupimi. No i krzyczą te mocne słowa, żeby na Z słowo, prawda, kler, bądź jeszcze jakieś inne mocne słowa na literę W. I to są setki, tysiące młodych ludzi, to są katolicy. No i oczywiście to jest pytanie, dlaczego biskupi, arcybiskupi nie wychodzą z pałaców, żeby z tymi młodymi katolikami porozmawiać. Natomiast gdy chodzi o przyczyny no, tego tej rewolty czy tych manifestacji. Jest ich oczywiście wiele, ale podam takie, myślę, dwie kluczowe. Pierwsza kluczowa to jest upadek wiarygodności Kościoła katolickiego jako instytucji i osób duchownych. No przecież w ostatnich latach strój duchowny koloratka, no to jest kojarzone już w internecie właśnie z pedofilią. Coraz częściej no wstyd być księdzem, wstyd się pokazać w przestrzeni publicznej, gdy chodzi o strój duchowny, w metrze, w pociągu, w tramwaju czy w autobusie. Ja mam osobiście z tym coraz większy problem. No to znaczy doszło do tak głębokiego upadku obrazu społecznego osoby duchownej Kościoła rzymskokatolickiego. I jeśli Kościół katolicki nie zatrzyma tego gwałtownego procesu utraty wiarygodności, no to oczywiście odejdzie od Kościoła prawie całe młode pokolenie młodych ludzi. No i druga przyczyna, która do tego doprowadziła, to jest, powiem bardzo mocno, swego rodzaju ośmieszenie religii, gdy chodzi o obecny sposób nauczania religii w szkołach w naszym kraju. Ja krytykuję ten system od mniej więcej 20 lat. Uważam, że to, co jest obecnie w szkołach, gdy chodzi o traktowanie religii, gdy chodzi o model nauczania, to jest prosta droga do masowej ateizacji młodego pokolenia. Osobiście od prawie 20 lat postuluję odejście od tego systemu, ponieważ ten system prowadzi do ośmieszenia religii u wielu młodych ludzi. Trzeba przejść na przykład na model włoski, który jest mi dość bliski. To znaczy osobiście uważam, że w Polsce powinniśmy zachować jedną godzinę nauczania religii, ale w takim wymiarze uniwersalnym, gdy chodzi o ogólną wiedzę o religiach, o chrześcijaństwie, a drugą godzinę natychmiast trzeba odtworzyć w parafiach, gdy chodzi o salki parafialne. No to by wymagało ogromnej pracy, ale jeśli tego zwrotu nie będzie, to Kościół rzymskokatolicki utraci prawie całe młode pokolenie.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński wskazuje na dwie przyczyny tego, co się dzisiaj dzieje. Po pierwsze, upadek wiarygodności Kościoła katolickiego, i tutaj dodaje, że dzisiaj wstyd być księdzem. I druga sprawa to ośmieszenie religii. Tutaj ksiądz profesor postuluje, żeby zmienić system nauczania religii w Polsce. Czy myśli, że to może utrzymać młode pokolenie dzisiaj w Kościele katolickim?
No myślę, że tego się nie da zatrzymać, tego procesu, powiedzmy, buntu wobec Kościoła katolickiego, szczególnie młodego pokolenia, nie? Bo to też dotyczy innych roczników, nie tylko młodych ludzi. Myślę, że Kościół katolicki nie pokazuje żadnych jakichś takich oznak walki o młode pokolenie, nie? Raczej biskupi myślą, tak jak biskup Mering, tu biskup Jędraszewski, też w podobnym tonie takim, że będziemy wzywać do takiej wojny jakiejś w obronie
syndrom
krzyża, w obronie
twierdzy.
Właśnie, w obronie Chrystusa i tak dalej. To zadziała może do paru, powiedzmy, 0,5% tego młodego pokolenia, gdzieś właśnie skupionego w jakichś ruchach takich narodowych czy innych, ale to są naprawdę bardzo niewielkie procenty. Większość młodzieży to albo wzruszy ramionami na takie wezwania, albo nawet no, zareaguje gniewnie. I stąd właśnie te manifestacje z brzydkimi słowami przed pałacami tych biskupów rzymskokatolickich. Myślę, że tu jest kompletne zaskoczenie. Oni się nie spodziewali tego. Myślę, że cały czas myśleli, że ta osłona dziennikarzy, to film Claire bardzo ładnie pokazuje, jak tam ksiądz próbuje się dostać z prawdą o nadużyciach, o zbrodniach pedofilii wśród księży i dociera do dziennikarzy. Część dziennikarzy chce to opisać, nawet w dobrej wierze chce napisać prawdę, ale już biskup ma, można powiedzieć, narzędzia, żeby albo korumpować, tam młoda dziennikarka jest szantażowana i korumpowana, ale albo ma do redaktorów naczelnych praktycznie wszystkich mediów w Polsce bezpośrednie dojście, które powoduje, że prawda zostaje zablokowana we wszystkich mediach w Polsce. I ci biskupi myśleli, że dalej mogą robić, co chcą, a nikt się o tym nie dowie. Bo z jednej strony dziennikarze są, można powiedzieć, na ich postronku, a z drugiej strony władza publiczna, prokuratorzy, policja i tak dalej, nic im nie zrobi. Bo telefon do jakiegoś wysokiego dygnitarza, który potrzebuje poparcia i nie ma sprawy, zamiata to się pod dywan.
Ale co się zmieniło?
Nie przewidzieli jednego. Nie przewidzieli internetu. Nie przewidzieli technologii, że dzisiaj każdy ma urządzenie podsłuchowo nagrywające takie jak James Bond, to mógł tylko marzyć, to ma ze sobą w kieszeni. I każdego tego księdza gdzieś z kochanką czy gdzieś nagrać, pokazać, to jest żaden problem. Nie? I rzeczywiście takie zdjęcia, takie materiały się pokazują. Czy na lekcjach religii ta kompromitacja, o której mówi ksiądz profesor, czy właśnie skandale obyczajowe i dalej sieć. Że już teraz usłużni redaktorzy naczelni nie mogą zatrzymać tej fali informacji, która dociera do już przeciętnego młodego człowieka, bo młody człowiek już nie korzysta z mediów tradycyjnych. Młody człowiek siedzi w internecie, a tam cała prawda, naga prawda na talerzu. Stąd myślę, że biskupi się przeliczyli, polegali na tych staroświeckich swoich metodach kontroli, a tutaj ta kontrola całkowicie zawiodła. No o formacji młodego pokolenia to trzeba by szerszą dyskusję, może z księdzem profesorem się kiedyś jeszcze umówimy. Ja myślę, że to za mało troszeczkę, że tutaj sama ta zmiana administracyjna, przeniesienie z powrotem części, ja pamiętam, bo ja chodziłem właśnie do jeszcze salki katechetycznej, to było pewne wyzwanie, to była jakaś tajemnica, to było pewne przeżycie trochę inne niż w szkole. A jeśli lekcje religii sprowadzimy do szkoły, kiedy wiecie, tam jest taki, no, można powiedzieć, tygiel, nieposłuszeństwo, no pewna taka wręcz formuła, żeby troszeczkę z nauczycieli się czy naśmiewać, czy robić im różne psikusy, tam gdzieś w to samo się księdza wprasowało. Czyli ksiądz z definicji stracił autorytet, będąc zrównany do jednego z nauczycieli tylko, nie? I lekcja religii, to co się mówi o Bogu, stało się tak samo nudne, czy z racji tego, że jest podawane w szkole, jak
już
pozostałe
dzisiaj do młodego pokolenia
przedmioty.
Nie dotrzemy przez lekcje.
Tu już myślę, że ja zawsze postuluję formację dorosłych, czyli rodziców, żeby wpływali na młode pokolenie. To pokolenie, które teraz zostało stracone, no to trzeba jakieś takie wysiłki, można powiedzieć, tak jak misjonarzy się kiedyś wysyłało gdzieś, wiecie, do dzikich plemion, to do tych ludzi trzeba wysłać misjonarzy, którzy przemówią ich językiem. Tu trochę raperzy chrześcijańscy dobrą robotę robią.
Ale tak na zachętę, jeśli chodzi o młode pokolenie, to Polska była liderem, jeśli chodzi o ściągnięcie aplikacji biblijnej w zeszłym roku w Europie, także jest jeszcze
A to jest, dlatego
nadzieja.
Mówię, głębszy problem, tu już nie chciałbym sam tu tylko go eksploatować. Zmiana treści nauczania Kościoła musi się zmienić. Musi nastąpić zmiana treści nauczania. Czyli to, co chwaliłem, tak, choć jeszcze to zrobił, można powiedzieć, niezdarnie biskup Mering, że odwołuje się do Biblii. Skierowanie wzroku młodego pokolenia na Biblię, a nie na jakieś kremówki, JP2 i takie różne rzeczy.
Ale jednak biskup Mering apeluje o obronę naszych świętości, czyli świątyń. Pokażmy komentarz profesora księdza Andrzeja Koblińskiego. Biskup Mering w liście apeluje o obronę świątyń. To one są dumą miast i wsi i ich ozdobą i dosłownie miejscami świętymi. Czy według księdza profesora to katolickie świątynie, mury, budowli mają być istotą, opoką chrześcijańskiej Polski?
Osobiście uważam te wezwania za niepotrzebne, za przesadzone. Oczywiście, jeśli gdzieś są jakieś, no, takie ewidentne zachowania nacechowane wandalizmem czy przemocą, no to one są naganne i one nie powinny mieć miejsca, ale generalnie taka eskalacja tych złych emocji jest kompletnie niepotrzebna.